Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Pozostajemy w kręgu rocznic. 1 września obchodziliśmy 81. rocznicę agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Z kolei 17 września obchodzimy też 81. rocznicę agresji, tym razem Związku Sowieckiego na Polskę, kiedyś określanych mianem wkroczenia Armii Czerwonej. Dziś rozpoznajemy to wydarzenie bardziej jako właśnie agresję, jako atak na Polskę, na ziemię wschodnie Rzeczpospolitej. I dziś porozmawiamy o tym, czy mogła ta historia wówczas potoczyć się inaczej, czy inny scenariusz był możliwy, a jeśli tak, to z czym by się wiązał. I stąd moim i Państwa gościem jest pan redaktor Piotr Gursztyn, autor książki Ribbentrop-Beck, czy pakt Polska-Niemcy był możliwy. Panie redaktorze, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy, przede wszystkim szczęść Boże.
Pan redaktor jest dziennikarzem, publicystą, historykiem. Dodajmy, że napisał również książkę Rzeź Woli, zbrodnia nierozliczona. Ale przejdźmy do tematu naszej audycji, naszej rozmowy o tej książce Ribbentrop-Beck, czy pakt Polska-Niemcy był możliwy. Redaktor Piotr Semka napisał: autor chwycił rewizjonistycznego byka za rogi. Pokazał, że flirt z Hitlerem byłby wasalizacją Polski. Książka napisana ze swadą i znajomością epoki. Rewizjonistyczny byk. Czym jest ten rewizjonizm, panie redaktorze?
To jest zjawisko całkiem nowe. Ono oczywiście pojawiało się już od czasów, myślę, że krótkopowojennych czy jeszcze wojennych, czyli kwestionowanie polskiej polityki rządu polskiego, rządu RP, czy później też rządów polskich na emigracji przez w sumie dość wąskie, marginalne kręgi ludzi, którzy byli, można powiedzieć, w pewnej opozycji, na marginesie wydarzeń. To wiadomo, jak ktoś nie decyduje, jest odsunięty od decyzji, no to ma tendencję do krytykowania tych, którzy podejmują decyzje, więc to jest tak psychologicznie, to jest łatwe do zrozumienia. Ale w ostatnich latach, kilka lat temu to się w sumie zaczęło zdarzyć, no, tak możemy tu zacząć liczyć, że to się zaczęło kilka lat temu, stało się to dość popularne i głośne, kwestionowanie tej polskiej polityki. Tu powodów jest kilka. No, ja sam dla siebie je jakoś tam próbowałem uporządkować i zastanawiałem, dlaczego to jest, bo dla mnie to było pewne zaskoczenie, bo mogę powiedzieć, że od dziecka interesowałem się historią ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej, więc odnotowałbym to zjawisko, gdyby było ono wcześniej jakoś tam ważne. Na pewno ma wpływ na to, że wymarło już całkowicie pokolenie ludzi, którzy pamiętają ten moment, czyli rok 39 i w ogóle II wojnę światową, jako ludzie świadomi, kiedy byli ludźmi dorosłymi. Ja miałem to szczęście, no, z racji wieku, że nie wiem, chociażby moi dziadkowie, oni weszli w czas wojny jako ludzie dorośli i dojrzali, 30-letni. Ja poznawałem też ludzi, którzy byli kimś w miarę ważnym w tym czasie. Byli oficerami Wojska Polskiego, Armii Krajowej. I w tamtym czasie wątpliwości co do powiedzenia nie Niemcom, a także nie Sowietom nie było. Więc ten czynnik generacyjny tutaj moim zdaniem odgrywa pewną rolę. Jakieś znaczenie ma też taki czynnik pewnej pogardy dla nauki, takiego mędrkowania, które wydaje mi się ma związek z tym, że pojawił się internet, skądinąd bardzo pożyteczne narzędzie. To nie chciałbym wylewać dziecka z kąpielą, ale to wszyscy dobrze wiemy, wchodząc na różnego rodzaju fora internetowe, jak łatwo tam niektórym ludziom jest się wymądrzać, mimo że nie mają oni wiedzy, przygotowania. A historia jest nauką. Ona, jak każda nauka, wymaga pewnej pokory wobec faktów, wobec wiedzy, ale oczywiście kwestionowania też stereotypów i szukania nowych odpowiedzi.
A zatem rewizjonizm stał się czymś modnym. Taka postawa zyskuje pewien oddźwięk w środowiskach, również w środowiskach prawicowych. Rewizjoniści bardzo często powołują się w swoich twierdzeniach na realizm, że oni kontynuują taką myśl polityczną realistów przede wszystkim z dwudziestolecia międzywojennego, ale też z czasów II wojny światowej, a nawet okresu powojennego, twierdząc, że polityka to są wyłącznie interesy, że tutaj nie ma miejsca na moralność, czy też na jakieś emocje, sentymenty.
No, tylko że kim byli ci realiści? No to była jednak garstka ludzi bez znaczenia kompletnego. Czasem głośni nawet dość byli, no bo łatwo jest zdobyć rozgłos. A poza tym pamiętajmy też, no realizm jest też bardzo doskonałą przykrywką dla zwykłej zdrady. No nikt sam siebie nie nazwie zdrajcą, bo powie o sobie, że jest realistą. No nie wiem, Aleksander Bocheński, najmniej mądry i najbardziej podły z trzech braci bocheńskich, najszlachetniejszy, wspaniała postać to oczywiście ojciec Innocenty, drugi, który zginął w czasie wojny pod Anconą w 1944 roku, Adolf, który też jest wpisywany do tego kręgu, ale nikt nie wie, jakby się zachowywał po wojnie. No i Aleksander, o którym Jan Nowak-Jeziorański napisał, że dogadywanie się z silniejszym miał zapisane we krwi, a napisał to w kontekście takim, że spotkał go w okupowanej Warszawie gdzieś pod koniec roku 1939 czy w 1940 i Aleksander Bocheński namawiał go, że trzeba się dogadać z Niemcami. A potem dogadał się z Sowietami. No, jeśli tak pojmujemy ten realizm, no to nie ma sensu w ogóle jakiekolwiek staranie się o niepodległość, no bo zawsze ktoś przyjdzie silniejszy i znajdą się tak zwani w cudzysłowie realiści, którzy powiedzą, że no właściwie nie powinniśmy się narażać na jakieś niebezpieczeństwo, poddajmy się. To skutecznie jest bardzo nierealistyczne, bo ci obcy, którzy tutaj przychodzą do nas, do Polski, mówimy tu o naszym konkretnym polskim przypadku, chociaż to oczywiście można zuniwersalizować, bo wiele narodów, tak jak Polska, straciła niepodległość, poniosła z tego określone wielkie straty. No ale mówimy tu o naszym polskim przypadku, że ci obcy przychodzili nie po to, żeby tutaj się z kimś dogadywać, tylko żeby wziąć co ich, wykorzystać do cna. Maksymalnie to wszystko, więc kapitulacja nie jest czymś też rozsądnym. Kapitulacja oznacza, że narażamy własne życie, narażamy własne mienie, narażamy przyszłość swoją i swoich dzieci. Tak to jest przyjęte w świecie, że suwerenność mają ci, którzy chcą ją bronić. Jak ktoś nie chce bronić suwerenności, no to po prostu znika, no bo jak on sam nie chce bronić, to po co komuś takiemu pomagać w ogóle?
To często rewizjoniści powołują się na przykład Czechów, którzy przez swoje dzieje bardzo, bardzo, bardzo często prowadzili taką politykę lojalistyczną wobec silniejszego, a jednak przetrwali.
Przetrwali kilka razy mniej się od nas. To jest takie wyliczenie, na które wskazał profesor Andrzej Nowak, że na początku średniowiecza ludność Czech była porównywalna z ludnością Polski. Teraz Czechów jest jakieś 3 razy mniej czy 4 razy mniej niż Polaków. To ktoś oczywiście powie, a to średniowiecze, to tak nie można liczyć, ale na przykład spójrzmy na przedwojenną Czechosłowację wtedy. To było regionalne mocarstwo. To był kraj, no, który rywalizował z Polską, często bardzo brzydki sposób, o dominowanie wśród tych mniejszych państw Europy Środkowej, z dużym powodzeniem dzięki swojemu wielkiemu potencjałowi gospodarczemu, a także jeśli chodzi na przykład o dane statystyczne, to Czesi byli dużo, dużo bogatsi i lepiej rozwiniętym krajem niż Polska. To był poziom, można powiedzieć, zachodnioeuropejski. Dzisiaj ta różnica, owszem, jest między Polską a Czechami, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny i poziom życia, ale to już nie jest ta przepaść. My zostaliśmy zniszczeni przez wojnę, tak samo cierpieliśmy skądinąd jak Czesi pod rządami komunistów, ale ten dystans się zmniejszył. Czyli coś tu nie gra w tym realistycznym spojrzeniu. Polska, która tyle wycierpiała, ten dystans powinien się zmniejszyć, bo powinniśmy być w jakimś szarym ogonie w stosunku do Czechów. Nie, my im doganiamy. My skądinąd przygoniliśmy w naszym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Węgrów, którzy nie byli tak bogaci jak Czesi, ale przed wojną byli wyraźnie bogatsi od Polski.
A zatem ten mit Czechów jako postawy Czechów, realizmu, lojalizmu w zderzeniu z faktami się zmienia.
Czesi, my też mamy taki stereotyp ich jako tchórzy. W 1938 roku Czesi chcieli walczyć.
Wojsko czeskie przede wszystkim.
Proszę?
Przede wszystkim wojsko czeskie. Politycy niestety nie.
Oczywiście. Naród. Zawiodły elity polityczne, bo elity wojskowe też były zdecydowane, żeby walczyć. W Czechach były gigantyczne manifestacje, żeby nie kapitulować, żeby walczyć nawet w osamotnieniu. To politycy przez swoje ciąg zaniechań, nawet nie decyzji, bo ktoś powie, Czesi podjęli jakąś decyzję. Nie, jak popatrzymy, co się wtedy działo w Czechach w sierpniu, wrześniu i październiku 1938 roku, tam nie było żadnych decyzji. Tam było czekanie na decyzję mocarstw zachodnich, i zaniechanie, można powiedzieć. Czyli tam nie było decyzji. To się samo potoczyło. To, że oni przetrwali, to nie był wynik ich działania. To był wynik po prostu pewnego, można powiedzieć, zbiegu okoliczności i kaprysu Adolfa Hitlera.
Zanim przejdziemy jeszcze do tych konkretnych wydarzeń poprzedzających wrzesień 1939 roku, chciałem jeszcze zapytać o pana redaktora opinię na temat w ogóle stawiania takich tez, pytań, czasem nawet tez kontrowersyjnych, Bo niekiedy osobom, które afirmują wszystko to, co wydarzyło się w polskich dziejach w XX wieku, zarzuca się brązownictwo. Czy to jest brązownictwo, czy jest miejsce w tej debacie historycznej na pytania, na nawet pytania kontrowersyjne?
Zawsze jest, tylko co złego jest w brązownictwie? Brązownictwo byłoby złe, gdyby ubrązawiano postaci, które na to nie zasługują, jak na przykład, nie wiem, ostatnio jest próba ubrązawiania Władysława Studnickiego. Postaci kontrowersyjnej, ekscentrycznej, nic nieznaczącej w swoim czasie, głośnej, ale nic nieznaczącej, która na dodatek w pewnym momencie spełniła wszystkie kategorie, które można nazwać zdradą stanu. On kwalifikował się na karę śmierci. Nie został zastrzelony z wyroków Sądu Podziemnego, można powiedzieć, tylko dlatego, że był powszechnie uważany, przepraszam za słowo, ale za wariata. Naprawdę tak był uważany i w związku z tym upiekło mu się.
Ale przypomnijmy, panie redaktorze, może radiosłuchaczom, kim był Władysław Studnicki, bo być może nie wszyscy poznali dzieje tej postaci.
To jest postać w sumie dość ciekawa, bo rzeczywiście on miał bardzo ciekawy, barwny życiorys. To była postać jednocześnie przy okazji niestabilna pod względem poglądów politycznych, bo zaczynał jako internacjonalistyczny socjalista w partii Proletariat. Potem został endekiem, czyli został nacjonalistą polskim. Potem się pokłócił z endecją, choć tu akurat trzeba powiedzieć, że miał powody do tego, bo to był ten moment, kiedy endecja zrezygnowała z programu insurekcyjnego. On miał nadal poglądy insurekcyjne. Postawił na Austrię, bo uznał, że Austria będzie jakimś sposobem na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Długo stawiał na tę Austrię, choć wszyscy już dookoła wiedzieli, że Austria, Austro-Węgry są, jak to powiem, martwym, bardzo słabym tworem. Potem postawił na Niemcy, chociaż Niemcy chciały Polskę wykorzystać, zniszczyć, zjeść, a nie pomagać. No i dalej stawiał na te Niemcy. W okresie międzywojennym parokrotnie startował do Sejmu, nigdy się nie dostał do tego Sejmu, więc to też jest jakaś miara popularności jego przedwojennych poglądów. W roku 1939, już w trakcie kampanii wrześniowej, tuż po niej, zgłosił się do Niemców i zaproponował utworzenie rządu nowego polskiego. Dlatego ja mówię o tej zdradzie, no bo jeśli państwo A, napadnięte przez państwo B, się broni, nadal istnieje, bo rząd polski istniał, wojsko polskie nadal istniało i obywatel tego państwa A zgłasza się do agresora z ofertą, no to wszędzie na świecie kodeksowo takie postępowanie jest zdradą stanu. W czasie wojny to wyrok zazwyczaj bywa tylko jeden. No jest to najwyższy wymiar kary, zwłaszcza w tamtych czasach. Więc ubrązawianie takiej postaci jest dla mnie fałszywe, ale na przykład kiedy mówimy o wielkości marszałka Józefa Piłsudskiego, no to każdy, kto obiektywnie na to patrzy, no nie wiem, czasem spójrzmy na to z boku. Gdyby ktoś był, nie wiem, historykiem z jakiegoś obcego kraju i dostałby za zadanie ocenienie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, mógłby zarzucić mu jakieś winy, jakieś kontrowersje z nim związane, ale nie mógłby mu odmówić tej wielkości, nie mógłby odmówić mu sukcesu, czyli głównej roli, oczywiście nie jedynej, ale głównej roli w odbudowie państwa polskiego, w obronieniu niepodległości, no bo to są fakty. Nie wiem, Jana Pawła II, no też, nie wiem, laicki historyk czy publicysta może mu zarzucać jakieś straszne rzeczy, ale nie można odmówić wielkości temu człowiekowi. Więc jaki tu ma sens zarzut brązownictwa? W historii były wielkie, wybitne postaci. One przekierowywały bieg dziejów, dokonywały wielkich czynów. W związku z tym, to głupi skądinąd słowo brązownictwo, no tutaj pasuje. No tak, takim ludziom się stawia pomniki nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Panie redaktorze, jedną z postaci, która przez rewizjonistów jest odsądzana od czci i wiary, jest minister spraw zagranicznych Polski z ostatnich lat dwudziestolecia międzywojennego, pułkownik Józef Beck. Szczególnie wyśmiewana, no mówiąc wprost, jest jego przemówienie z 5 maja 1939 roku przed Sejmem, zwłaszcza zakończenie tego przemówienia, gdzie stwierdził, że jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Jak pan ocenia decyzje władz polskich, no sanacyjnych władz II RP wobec Niemiec? Jak pan ocenia tę politykę, którą rząd polski prowadził?
No oceniam tak jak ówcześni Polacy. Ta polityka miała pełne poparcie narodu polskiego. Ona miała pełne poparcie wszystkich sił politycznych. Od PPS PKS-u, czyli socjalistów, przez ludowców, którzy też byli w opozycji, po endecję, czyli po partię prawicy nacjonalistycznej, że tak to mogę nazwać. Rząd miał poparcie Komisji Episkopatu Polski, która w maju 1939 roku wydała specjalny komunikat, taka ciekawostka, podpisany także przez biskupów grekokatolickich, którzy byli członkami ówczesnego KEP na czele z metropolitą Andrzejem Szeptyckim. Bardzo mocny głos poparcia dla polityki rządu polskiego i decyzji o obronie niepodległości. Więc ta decyzja była decyzją narodu polskiego, nie ministra Becka. No, minister spraw zagranicznych, Józef Beck, miał bardzo silną pozycję w ówczesnym rządzie, ale on nie rządził Polską. Polską rządził, można powiedzieć, duumvirat, czyli dwóch mężów stanu, marszałek Śmigły-Rydz i prezydent Ignacy Mościcki ze wsparciem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Józef Beck, można było powiedzieć, w tym układzie był dopiero czwarty albo piąty, bo jeszcze był przecież premier Sławoj Składkowski. Więc on sam nie mógł podjąć takiej decyzji. Ta decyzja była decyzją całego rządu, a także całego społeczeństwa. A wracając do tej mowy z 5 maja 1939 roku, ja wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby siąść do internetu i znaleźć treść tego przemówienia, bo ono jest dostępne w internecie, każdy może je przeczytać. I ja myślę, że każda osoba, która to przeczyta, będzie zaskoczona. To przemówienie z naszej perspektywy, ono było dość nudne. W tym sensie, że minister Beck wymieniał bardzo długo wszystkie polskie gesty w stosunku do Niemiec, takie gesty pokojowe, wymieniał polskie prawa odnośnie wolnego miasta Gdańska i polskiego dostępu do morza. I to była taka wyliczanka po prostu faktów. A te słowa o honorze były pewnym zwieńczeniem tylko. I to, co mamy w tej debacie, w tej krytyce, to jest też taki przykład dla mnie pewnego trochę nieuctwa jednak, że wyciąga się jedno zdanie z całej bardzo długiej mowy i na tym się buduje całe teorie. Oczywiście fałszywe teorie. Ale też popatrzmy na te słowa o honorze, bo one zostały oklaskane najgłośniej w tym przemówieniu. Też tak na zimno, bez emocji. Co to znaczy honor w życiu narodów? To znaczy, jeśli weźmiemy, to są słowa z tamtych czasów, to już jest, mija kilkadziesiąt lat. Gdybyśmy znaleźli słowa takie, powiedzmy, bardziej wymierne, naukowe, odnoszące się do psychologii społecznej, to jest samoocena jakiejś wspólnoty, samoocena wspólnoty narodowej. Jeśli jakaś wspólnota ma niską samoocenę, to jest dużo mniej skuteczna w ogóle w jakimkolwiek działaniu. To jest powszechnie wiadomo, że narody, które mają wysoką samoocenę, są sprawniejsze, potem w efekcie i silniejsze, i bogatsze, i bardziej bezpieczne. Te narody, które mają niską samoocenę, mają kłopoty z budowaniem odpowiedniego silnego państwa, są skłócone i tak dalej. To jest miara pewnej skuteczności też przede wszystkim. To nie jest tak, że Beck mówił jak poeta. On w ogóle nie był poetą. To był człowiek, można powiedzieć, no, nie chcę powiedzieć cyniczny, ale bardzo zimny w swych emocjach. Kompletnie, można powiedzieć, wyprany z emocji. Więc ktoś, kto się do tego odnosi i próbuje przedstawić Becka jako romantycznego wariata, mówi nieprawdę. Bo to jest niezgodne z tym, jaki ten człowiek był. Niezależnie od tego, że on sam jeden nie mógł podjąć decyzji za całą Polską.
Polska oparła się o sojusz z Wielką Brytanią i Francją. Czy była inna opcja? Czy teraz z perspektywy czasu, po ponad 80 latach, możemy powiedzieć, że polskie władze powinny były postąpić inaczej?
No, jakie były inne możliwości? No, zacznę trochę od najmniej realnej. Zawrzeć sojusz ze Związkiem Sowieckim i zaprosić armię sowiecką do wspólnej obrony przed Niemcami. Absurd, prawda? No ale teoretycznie to było możliwe, skąd Sowieci pewne zainteresowanie wykazywali. Ale takim samym absurdem byłaby rozmowa z Niemcami, bo wpuszczenie Niemców na teren Polski to było tak samo, co wpuszczenie Sowietów. Wiadomo, że wejdą, ale nie wiadomo, czy wyjdą. Nie było mowy o sojuszu z Niemcami, bo popatrzmy, co to znaczy sojusz. Sojusz to jest układ w miarę równy, a Niemcy zaczęli od dyktatu, czyli od zrezygnowania z polskiej suwerenności, więc to nie była mowa o sojuszu, tylko o kapitulacji przed Niemcami, o zamianę w najlepszym przypadku satelitę. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale one odgrywały, było bardzo wiele szczegółów, które one nie były nieważne, nie? Ale jeden z nich wymienię. Mianowicie to, odcięcie Polski od morza. Co to znaczyło? 90% polskiego handlu zagranicznego, ówczesnego eksportu, szło przez Gdynię i Gdańsk. Inne drogi były bardzo słabe, albo były często poblokowane. Polska była biednym krajem przy okazji. jakiekolwiek wahnięcie w tym bilansie handlowym, w tym, że nie mogliśmy sprzedać węgla, zboża, mięsa, bo tym handlowaliśmy, oznaczałoby głód dla dziesiątek, a potem może i setek tysięcy ludzi w Polsce. A to z kolei by mogło generować różnego rodzaju zamieszki, niezadowolenie społeczne, bunty. Lata 30. w czasie wielkiego kryzysu takie w Polsce były. One były bardzo burzliwe. W biednej Polsce naprawdę brakowało chleba. To nie była wina ówczesnej władzy, bo ona nie mogła z tego chleba nagle wyczarować. To jest wynik wielusetletnich można zaniedbań naszej historii, zaborów i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie dało naprawić w kilka lat. Więc gdyby ta Polska została zakorkowana w roku 1939 w Gdyni i w Gdańsku, a to było możliwe, żaden problem z punktu widzenia Niemiec, Polska by się udusiła albo zaczęłaby umierać z głodu, a władza, struktury państwowe mogłyby po prostu zostać zniesione przez jakiś taki anarchiczny bunt społeczny. To by było możliwe. Ja uważam, że takie coś mogłoby się zdarzyć.
Ale rewizjoniści odpowiedzieliby zapewne, że coś takiego i tak byłoby lepszą opcją niż wojna z Niemcami, utrata w konsekwencji II wojny światowej niepodległości, utrata 50% terytorium i 6 milionów obywateli polskich.
50% terytoriów nie straciliśmy mniej, bo mieliśmy 388 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni przed zajęciem Zaolzie, tam wtedy chyba do 390 doszliśmy, teraz mamy 312. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo rewizjoniści mówią, że to jest straszne, bo jesteśmy dużo mniejsi. Owszem, tak, ale to nie znaczy, że nie mogło być gorzej. Naprawdę zawsze mogło być gorzej. No jest ten wariant 17 Republiki, że bylibyśmy 17 Republiką, czyli to PRL wydałby się nam rajem w porównaniu z tym losem. To wystarczy zapytać Litwinów, Łotyszy, Estończyków, którzy mieli przed wojną niepodległe państwa, a potem je stracili. Czy oni by się zamienili na los z nami? Raczej chcieliby się zamienić. PRL był w stosunku z tym, co oni mieli, pewną, nie powiem, że oazą wolności, bo to nie była oaza wolności, ale dużo, dużo większy zakres wolności. Chociażby Kościół mógł funkcjonować. Coś nie do pomyślenia w Sowietach. Nie skolektywizowano rolnictwa w Polsce. Też coś nie do pomyślenia w Sowietach. Ale to nie jest tak, że Polska musiała powstać jako państwo o powierzchni 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Już generał Sostkowski i generał Burkomorowski gdzieś w roku 1944 pisali w różnego rodzaju korespondencjach, że grozi nam los, że zostaniemy odtworzeni wielkości księstwa warszawskiego, czyli Poznań, Warszawa plus Kraków, ale bez dzisiejszych województw zachodnich, czyli tak zwanych ziem odzyskanych i bez Kresów Wschodnich. Ktoś powie, no ale to jest absurd. Jak to absurd? Popatrzmy na przykład Węgier z roku 1919. To był kraj liczący 325 tysięcy kilometrów kwadratowych. W Trianon obcięto Węgry do 90 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czy świat się zawalił z tego powodu? Nie. Te Węgry nadal są takie malutkie, obcięte. Miliony Węgrów, etnicznych Węgrów, nie jakichś mniejszości narodowych, tylko etnicznych Węgrów, znalazło się na zawsze poza granicami swojej ojczyzny. Całe czysto węgierskie tereny zostały obcięte. Dlaczego nas by to nie mogło spotkać? Oczywiście, że mogłoby nas to spotkać. Ale dzięki naszemu oporowi w czasie II wojny światowej, dzięki naszej obecności w życiu międzynarodowym w czasie II wojny światowej, to dzięki temu, że istniał rząd emigracyjny, że działało wojsko na zachodzie i wojsko podziemne w kraju, że państwo podziemne działało, jednak skala tej opresji musiała być w pewnym momencie ograniczona.
Czy zatem można byłoby stwierdzić, że polska dyplomacja w roku 1939, nawiązując sojusz, no, kontynuując w zasadzie sojusz z Francją i uzyskując gwarancje brytyjskie, odniosła jakiś sukces?
Na pewno sukcesem było to, że 1 września nie wybuchła wojna lokalna, że 3 września dwa mocarstwa zachodnie, czyli Wielka Brytania, potem Francja, wypowiedziały wojnę Niemcom. One w tym momencie już tego nie musiały robić. One mogły naprawdę wykonać jakieś gesty pozorne, typu a zwołajmy konferencję międzynarodową pokojową, do czego na przykład Włochy Mussoliniego bardzo namawiały i bardzo parły do tego, żeby coś takiego zrobić. Ta konferencja pokojowa oczywiście by się odbyła kosztem Polski, że po prostu Niemcy by wzięli duży kawał Polski zachodniej, a na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, więc Sowiety by wzięły województwa wschodnie, więc a ta Polska, która by ocalała, by wyglądała jak generalna gubernia z jakimś marionetkowym rządem. ale te mocarstwa wypowiedziały wojnę. I po upadku Polski, mimo że Hitler gdzieś jesienią ze wsparciem niektórych krajów neutralnych zaczął wysuwać ofertę układu pokojowego z Wielką Brytanią i Francją, oczywiście kosztem Polski, one nie podjęły tych rozmów. To powinniśmy pamiętać. To, że one nie ruszyły do boju w końcu września, w tej skali, której powinny pójść, no to ich grzech, ale także ich głupota. Francja za to zapłaciła. Wielka Brytania w sumie też, ale mniej, ale też za to zapłaciła. Tak się w historii zdarza, ale to nie jest tak, że to wypowiedzenie wojny 3 września jest zupełnie bez znaczenia. To nas uratowało.
Mimo że Wielka Brytania i Francja nie rozpoczęły od razu, ani nawet po kilkunastu dniach ofensywy, która była przewidziana przez umowy polsko-francuskie czy polsko-brytyjskie.
No to jest zupełnie nowa polityka tego okresu XX wieku. Wcześniej coś takiego by się nie zdarzyło. Wcześniej jednak państwa bardziej ochoczo ruszały do wojny. Tu oczywiście możemy dyskutować, dlaczego tak się stało. Stereotyp mówi, że to wynik pacyfizmu tamtych narodów. To nie do końca prawda jest, bo skądinąd Niemcy też byli pacyfistyczni. Mówię o zwykłych Niemcach, bo oni bardzo się też pamiętali pierwszą wojnę światową i bali się kolejnej wojny światowej. Podbój Polski był w Niemczech popularny, bo to mała kolonialna wojenka przeciwko jakimś podludziom ze wschodu, tak jak oni to widzieli. Natomiast bardzo bali się wojny z mocarstwami zachodnimi. Później po pokonaniu Francji popularność Hitlera wybiła bardzo w górę i Niemcom się trochę w głowach przewróciło, tak kolokwialnie, że to powiem. Ale w roku 1939 też się bali. Tamte narody oczywiście też się bały wojny, ale to już był taki moment, to historycy zbadali, jak to, taka ciekawostka, tam już też przeprowadzono badania opinii publicznej i są dane, co po prostu ludzie myśleli. I gdzieś od 1938 roku, od Monachium, kiedy już było wiadomo, że Hitler oszukuje, nawet we Francji coraz więcej Francuzów mówiło, trzeba Hitlerowi powiedzieć stop. Według mnie, to jest moja teoria, którą być może historycy będą kwestionowali, wina leżała też po stronie tym elit, ale wojskowych, zwłaszcza francuskich. To jest chyba jednak wina głównodowodzącego francuskiej armii generała Gamelin.
I niestety tutaj musimy postawić kropkę. Moim i Państwa gościem w audycji Głos z Krakowa rozmawialiśmy o historii Polski w roku 1939. Był redaktor Piotr Gursztyn, autor książki Ribbentrop-Beck, czy Pakt Polska-Niemcy był możliwy. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!